Panie Jezu, prosimy Cię, abyś posłał do naszych serc i do serca księdza Macieja swego Ducha. Duchu Święty, przyjdź i prowadź sam te rekolekcje. Niech Twoja moc, Twoje światło przenika nas, abyśmy doświadczyli tej niezwykłej łaski poznania prawdy o naszym Ojcu. O Ojcu, który nas stworzył, o Ojcu, który zapragnął naszego istnienia, o Ojcu, który jest ostatecznym celem naszego życia, bo Jezus przyszedł po to, aby zaprowadzić nas do Ojca. Dlatego przyzywamy Cię, Duchu Święty. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebies woła, serce słać grasz, sercą co dzielęcą chylą. Pocieszycielem jesteś sam i najwyższego Boga dar. Tyś na nasze nie naszych dusz, wzrój żywy miłością miarza. Ty darzysz łaską Panie Jezu, niech światło Ducha Świętego świeci w nas i działa. A Ty, Duchu Święty, daj nam poznać, co jest prawe i napełniaj nas radością. Radością ze spotkania z Ojcem. Maryjo, Ciebie wybrał Pan i w Twoim życiu dokonały się trzy pięćdziesiątnice. Pierwsza w momencie, kiedy się poczęłaś, kiedy Duch Święty dokonał niezwykłego dzieła. Druga, w momencie, w którym Jezus... w którym anioł przyszedł do Ciebie i zwiastował Ci, że będziesz matką i na Twoje tak słowo stało się ciałem. Uczestniczyłaś również w trzeciej pięćdziesiątnicy wylania Ducha Świętego na Kościół. Dlatego, Maryjo, prosimy Cię teraz, bądź z nami. Towarzysz nam w tych rekolekcjach bardzo ważnych, w rekolekcjach o naszym Ojcu i chroń nas od wszelkich złych duchów, aby żaden zły duch, żadna zła moc nie miało dostępu do nas, do naszych serc, umysłów, emocji, do łącz internetowych i do tego wszystkiego, do tych wszystkich osób, które słuchają na bieżąco bądź będą słuchać kiedykolwiek tych rekolekcji. Potężna niebios królowo.
które otrzymałeś od Boga, posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
A teraz zwracamy się do Was, święci aniołowie, których Maryja jest królową, królową aniołów. Maryjo, prosimy Cię, poślij do nas chówce i zastępy anielskie, aby nas broniły, aby nie dopuściły żadnego złego ducha do nas. A jeżeli te duchy są, aby unieszkodliwiły ich, żeby nie mogły działać i zakłócać nam Twego przekazu. Dlatego zwracamy się do Ciebie, święty Michale, który stoisz przed Bogiem w gotowości działania, który jesteś orędownikiem i wielkim księciem Kościoła. Prosimy Cię, chroń nas i strzeż.
Święty Michale, archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą.
Panie Jezu, błogosław nam. Niech Twoje błogosławieństwo odbije się na naszych duszach blaskiem światła. Niech znak krzyża, który teraz wykonasz nad nami, będzie drogą do Twego słowa i ochroną tego słowa w nas, byśmy go nie zmarnowali.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Słuchajcie słowa Pana, wodzowie sodomscy. Daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory. Obmyjcie Cię, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Troszcie się o sprawiedliwość. Wspomagajcie uciśnionego. Oddajcie słuszność sierocie. Stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pana to wyrzekły. Oto słowo Boże. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Nie oskarżam Cię za Twe ofiary, bo Twoje całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę z Twego domu cielca ani kozłów ze stad Twoich. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Czemu wymijasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem do Ciebie podobny? Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Chwała Tobie, Królu wieków.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha.
Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiono na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Duchu Święty, prosimy Cię teraz, wylej swoje łaski na księdza Macieja. Napełnij go i przejmij całkowicie nad nim kontrolę, aby to nie on mówił, lecz Ty przez niego. I również otwieraj nasze serca i ochraniaj przekaz. Niech to, co dzisiaj usłyszymy, będzie dla nas nowym światłem, nową mocą i nową radością. Panie, stwarzaj nas na nowo i stwarzaj na nowo obraz naszego Ojca w nas.
Droga siostro, drogi bracie, ufam, że Bóg Ojciec działa w tobie swoją łaską, że ratował cię przed tymi różnymi kłamstwami, które w tobie szatan chciał złożyć, po to, żeby ci dać nowe życie, żeby na nowo rozkwitła twoja relacja do Niego, bo w Bogu Ojcu jest źródło twojego życia. Nie znajdziesz Go gdzie indziej, tylko w Bogu Ojcu. I dzisiaj, podczas tych rekolekcji, masz to źródło na nowo odnaleźć. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się prawdzie o Twoim Ojcu. No bo wczoraj ten obraz Boga Ojca, jaki nosisz w sobie, chcieliśmy oczyścić z różnych kłamstw, z różnych pajęczyn i brudów, po to, żeby dzisiaj rozbłysnął obraz Boga Ojca w tobie, żebyś mogła spojrzeć prosto w oczy Twojemu Ojcu, który jest w niebie. I co jest pierwsze i najważniejsze w tej prawdzie o Twoim Ojcu? Pierwsze jest, masz Ojca, Ty masz Ojca, Ty nie jesteś sierotą, Ty nie jesteś byle kim, Ty masz Ojca w niebie. Szatan Ci chciał wmówić, że jesteś sierotą, a to jest nieprawda. Dzisiaj możesz odetchnąć, obudzić się z tego złego snu, w którym szatan chciał cię trzymać. I uświadom sobie, ja mam Ojca w niebie. Szatan ci chciał wmówić, że masz w niebie kogoś, kto cię śledzi, tylko czyha na twoje potknięcia. A tymczasem ty w niebie masz Ojca, który ciebie kocha i który dzisiaj swoją miłością chce ciebie dotykać na nowo. Chodzi tutaj przede wszystkim o zmianę twojego myślenia. Nawet nie tyle o zmianę, że ty się postarasz i coś zmienisz w swoim życiu. Chodzi przede wszystkim o uzdrowienie twojego myślenia, które być może było chore. Myślenia o Bogu Ojcu. No bo jest tak, jak chłopak jest zakochany w dziewczynie, to nie musi się za bardzo wysilać, żeby się z nią spotkać, żeby z nią iść na randkę. Tylko on właśnie raczej ucieka mamie jakoś, żeby się tam z tą dziewczyną, którą kocha, spotkać. I tak ma być między tobą a Bogiem Ojcem. To nie ma być tak, że ty się dowiesz, że Bóg Ojciec jest dobrym, to teraz tak się postaram i znowu nałożę na siebie ciężary i tak się będę starać i ciągle zmagać. Nie, Bóg Ojciec chce ci dać lekkość w patrzeniu na Niego. To, co Jezus mówił nam o Ojcu, wyraźnie to pokazuje. Przeczytajmy razem. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, co macie jeść, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Amen. Popatrz, kiedy Jezus mówi o Ojcu, to mu zaraz kojarzy się jaka sprawa? Ano, jak Ojciec jest w pobliżu, to mam się mniej martwić. To te ciężary, które niosłem na swoich ramionach, mogę zdjąć. Bo dopóki ja muszę się o wszystko zatroszczyć, ja muszę się zatroszczyć o to, co mam jeść, o to, co mam pić, o to, w co mam się przyodziać, żebym sutannę miał elegancką, to wtedy to jest dla mnie straszne obciążenie. Tymczasem Jezus chce ci uświadomić, nie musisz się ty o to wszystko troszczyć, bo ty masz Ojca w niebie, który się o ciebie troszczy, także o takie najprostsze rzeczy. Jezus chce tobie uświadomić, że całe twoje zabieganie, którego może było dużo, nie jest w stanie też zapewnić ci życia. Bo Jezus powiedział tak: kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Amen. Nie jesteś w stanie sobie zapewnić życia. Dlaczego? Bo twoje życie jest z Boga Ojca. Ty poczęłaś się, dlatego że Bóg Ojciec cię zechciał i jesteś Jego chcianym dzieckiem. Począłeś się jako chciane dziecko Boga Ojca i żyjesz. Życie masz od Niego w każdym momencie. Także teraz, kiedy oddychasz, Bóg Ojciec tchnie w twoje nozdrza tchnienie życia. Dlatego żyjesz teraz. Jesteś na tej mszy świętej, bo Bóg Ojciec podtrzymuje i mówi: tak, chcę, żeby ta moja córeczka żyła, chcę, żeby ten mój syn żył. Jezus powiedział też: nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Amen. Popatrz, zastanów się, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś naprawdę wzięła sobie do serca to, co Jezus mówi. Jezus chce ci wziąć zmartwienie z twojego serca. Dlaczego? Bo Bóg jest z tobą, bo Bóg jest twoim Ojcem, bo Bóg Ojciec troszczy się o twoje jutro. Dlaczego tak jest? Ja nie mogę zatroszczyć się o moje jutro, bo ja nie wiem, czego ja jutro potrzebuję. Nie wiem, jakie problemy jutro wynikną i nie wiem, jak się dzisiaj mam na nie przygotować. A Bóg Ojciec wie, co mnie spotka jutro. A więc to On może mnie przygotować na te problemy, które spotkam jutro, żebym był silny i żeby te problemy mnie nie złamały. Jeżeli pozwolisz, żeby Bóg Ojciec umacniał cię w twoim życiu, On będzie wiedział, jak cię przygotować na różne wyzwania, które jeszcze w życiu twoim cię czekają. Bóg Ojciec zdejmuje z twoich ramion różne ciężary. Także i te związane z ludźmi, twój strach przed ludźmi. To jest bardzo dobra nowina. Ludzie myślą tylko o sobie. Ludzie są egoistami. Dlaczego to jest dobra nowina? Zwykle się narzeka na to, że ludzie są egoistami. Ale dla ciebie to jest dobra nowina, jeżeli myślałeś przez całe życie, co ludzie o mnie powiedzą, co sobie pomyślą. A jak sobie uświadomisz tę prawdę, że zajmują się tylko sobą, to się ucieszysz. No świetnie, nic sobie nie pomyślą, bo tak bardzo zajęci są kim? Samym sobą. Ja mogę wreszcie przestać się przejmować tym, co ludzie o mnie powiedzą, pomyślą. Bóg Ojciec uwalnia cię od tego wszystkiego. Bóg Ojciec chce ci dać wolność. Ty z tego kościoła dziś masz wyjść 30 kilo lżejsza. 30 kilo lżejszy masz wyjść z tego kościoła. Bo Bóg Ojciec zdejmuje z ciebie zamartwianie się o ludzi, o siebie samego, nawet o twoich bliskich. Dlatego, że i twoi bliscy mają Ojca w niebie. I już nie ty jesteś ich oparciem ich życia, jedynym oparciem, jaki mają w życiu. Nie, oni mają Ojca w niebie, tak samo jak ty. Nie musisz się o nich martwić. Jezus przybliżył nam też to, kim dla ciebie jest Ojciec, w najbardziej znanym ze wszystkich chyba miejsc w całym Piśmie Świętym. Najbardziej znana przypowieść w całym Piśmie Świętym. Jaka to jest? O synu marnotrawnym. Przyjrzymy się jej też, ale właściwie nie tylko tej przypowieści, ale całemu 15 rozdziałowi Ewangelii świętego Łukasza, który jest takim przesłaniem dla ciebie, przesłaniem o Ojcu. I ten 15 rozdział składa się tak naprawdę z trzech przypowieści, które są ze sobą połączone i które są tam znalazły się w Piśmie Świętym specjalnie dla ciebie. Jakie to są przypowieści? Pierwsza o 100 owcach. Jak ktoś, tylko nie liczcie teraz, jest tam ich 100, możecie mi uwierzyć. Przypowieść o 100 owcach, pamiętamy ją. Któż z was, mając 100 owiec, zgubi jedną, nie zostawia 99 i nie idzie za tą jedną, żeby jej szukać. Tak się zaczyna ten rozdział. Następna przypowieść. Co to takiego? To są pieniążki z tamtych czasów, tak zwane drachmy. 10 drachm. Jeżeli kobieta ma 10 drachm i zgubi jedną, wymiata cały dom, mówił Pan Jezus, i szuka tej jednej, aż ją znajdzie. A kiedy znajdzie, to się tak cieszy, że sprasza przyjaciółki, żeby razem z nią się cieszyły z tego powodu. Pierwsze dwie przypowieści i trzecia, najdłuższa z nich. O kim? O dwóch synach i kochającym ojcu. Ten układ jest nieprzypadkowo taki. To nam przypomina, jak ktoś lubi zrobić zdjęcia, to wie o tym, że to jest taki trochę zoom. Dlaczego? Bo to się wszystko skupia na jednej osobie. Na kim? Na tobie. Tu chodzi o ciebie. Te trzy przypowieści są dla ciebie, żebyś zrozumiał, żebyś odkryła prawdę o twoim ojcu. To ty jesteś na pierwszym planie w tych trzech przypowieściach. Jezus w tych przypowieściach pokazuje ci troskę Boga Ojca o ciebie, bo Bóg Ojciec troszczy się o ciebie. Tak jak mamy w tych przypowieściach, zostawia 99 owiec i biegnie za tobą, żeby cię znaleźć. Bóg Ojciec jest gotów dla ciebie bardzo dużo poświęcić, żeby cię znaleźć. Także dzisiejszego wieczoru jestem przekonany, że w Bogu Ojcu jest pragnienie, żeby ciebie dzisiaj odnaleźć i żeby przybliżyć się do ciebie. Ta przypowieść ostatnia o dwóch synach. Pamiętamy też i tę historię. Jeden z synów, ten młodszy, mówi, żeby ojciec dał mu część majątku, która na niego przypada. Idzie w dalekie kraje, roztrwonił tamten majątek i zaczął głodować. Wtedy zastanawia się, co by tu zrobić i wraca do ojca. Ojciec przyjmuje go, a starszy syn na zewnątrz nie chce wejść. Tak bardzo rozzłościło go to, że ojciec przyjął jego młodszego brata. I chcemy się przyjrzeć tym dwóm synom. Dlaczego? Dlatego, że ty nosisz prawdopodobnie w sobie samym ich obydwu. Czyli są takie sprawy, przypuszczam, że jesteś podobna do młodszego syna. Kiedy tak jest? Kiedy jakieś sprawy chcesz układać w swoim życiu, nie oglądając się na Boga Ojca, na to, co On by sobie życzył, co by się Jemu podobało. Być może masz takie sprawy, w których Bóg Ojciec nie miał nic do powiedzenia, bo ty wolałeś po swojemu je układać. Wtedy w tych sprawach jesteś jak młodszy syn. Ale być może są takie sprawy, w których jesteś też jak starszy syn. Czym się różni starszy od młodszego? Starszy jest w domu, zawsze pozostał przy ojcu. I zwykle tak jest, że w tych, którzy słuchają tej przypowieści, spontanicznie rodzi się takie stawanie po stronie tego starszego. Chłop haruje ciężko. Był wierny temu ojcu. Jak ojciec mógł tak względem niego postąpić, tego młodszego, co się tam łajdaczył, przyjąć, a ten starszy przecież taki wierny był. Tymczasem prawda o starszym synu i być może też częściowo o tobie, o mnie, jest taka, jak on sam ją wyraził. Przeczytajmy. Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Amen. Nam się tylko wydaje, że on był stale z ojcem. starszy syn nigdy nie był z ojcem. Ciałem tak. Ciałem był blisko, pracował tam na polu, ale duchem nie był nigdy z ojcem i nosił w sobie stale żal. Bardzo możliwe, że nosił żal do tego młodszego. Dlaczego? Bo mu zazdrościł, że tamten się łajdaczy, ma życie beztroskie, a ja tu haruję i haruję, żeby wreszcie na tę miłość ojca zasłużyć. Czyli starszy syn niby służy ojcu, ale samo co to jest za słowo? Czy dziecko mówi do ojca, służę ci? Dziecko służy ojcu? Jeżeli przecież każdy z nas tutaj obecnych, którzy mają swoje dzieci, posyłają ich do jakichś prac domowych, to czy dziecko przez to staje się służącym? Ten syn miał zupełnie zniekształcone patrzenie na to, kim jest ojciec, kim on sam jest. I może być też, że i my jesteśmy przecież blisko ojca ciałem. Tu jesteśmy w kościele, na rekolekcjach. To ci najgorliwsi chodzą na rekolekcje. Ale może być tak, że noszę w sobie jakiś żal, że tak naprawdę marzę, zazdroszczę tym, którzy się niczym nie przejmują, hulają sobie po świecie, w imprezach stałych żyją i nic ich nie obchodzi. Być może noszę w sobie taki żal, oparty na kłamstwie, że tamtym jest dobrze. A to jest kłamstwo. Ale może tak być, że ja mam taki żal w sobie i upatruję, i moje marzenia są nie przy ojcu, tylko daleko od niego. Z kim się starszy syn chciał zabawić? Z przyjaciółmi, daleko od ojca. Dlaczego na przykład starszy syn nie powiedział, ojcze, dlaczego nigdy nie dałeś mi koźlęcia, żeby mógł z tobą się zabawić? Nie, jemu to wcale nie przychodzi do głowy, że wtedy, kiedy bym naprawdę mógł robić, co chcę, to jestem daleko od ojca, byle dalej od ciebie. Gdzieś tam ze swoimi przyjaciółmi, na pewno nie przy tobie, ojcze. Jeżeli masz takie patrzenie na Boga Ojca, dzisiaj jesteś zaproszona do tego, żebyś swoim sercem wróciła do Ojca. Żebyś przyjęła, żebyś przyjął tę prawdę. Moje szczęście jest przy Ojcu, nie poza Ojcem. W Bogu Ojcu jest moje życie. I kiedybym robił to, co chcę, naprawdę to, co chcę, to byłoby nieporozumieniem odchodzić od Ojca, bo przy Ojcu jest moje życie, moja radość, moje rozkosze. Przy Ojcu mam to wszystko. Gdzie indziej jest tylko tułaczka. Te dwie przypowieści, o których mówiliśmy wcześniej, o zagubionej drachmie i o zagubionej owcy, to są tak jakby przypowieści o tych synach. Popatrz, gdzie zgubiła się drachma? W domu. Kobieta wymiatała dom, żeby ją znaleźć. Drachma zgubiła się w domu. A gdzie zgubiła się owca? Owca zgubiła się na zewnątrz, bo pasterz, który jej szuka, szuka jej po górach, mówi ewangelista. Ewangelia mówi o tym. Podobnie jak ta drachma, zgubił się starszy syn. Niby w domu, ale zgubił się. Można się zgubić w domu ojca. Można się zgubić, tak jak ta drachma zgubiła się w domu. A młodszy syn, tak jak ta owca, zgubił się poza domem. I jeden drugiemu zazdrości. To jest najśmieszniejsze ze wszystkiego. Że starszy zazdrości młodszemu, że tamten hula po świecie. A młodszy, jak mu dobrze głód dokuczył, to zazdrości tym, którzy są w domu ojca. Bo wie, że tam nawet najemnicy, czyli robotnicy ojca, mają pod dostatkiem chleba. I wtedy znowu młodszy zazdrości. Jaki sens ma zazdroszczenie ciągłe i myślenie sobie, że dobrze jest tam, gdzie mnie nie ma. Jesteś zaproszony do tego, żeby zacząć dzisiaj myśleć, moje szczęście jest przy Bogu Ojcu. Nie muszę się plątać gdzieś. Przy Bogu Ojcu jest moje szczęście. I nie chcę też być jak syn starszy, który myślał, że na miłość swojego ojca musi zapracować. To dlatego on tak stale harował. Oto tyle lat ci służę. Bo myślał, że żeby zdobyć wreszcie miłość ojca, to musi dużo, dużo pracować. I nie odkrył, że tę miłość już ma. Prawda o życiu poza ojcem, prawdę tę wyraża to, co się działo z młodszym synem. Przeczytajmy. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Amen. Co się dzieje z człowiekiem, który szuka szczęścia poza domem Boga Ojca? Stacza się tak jak ten syn. Coraz niżej, aż w końcu ląduje przy świńskim korycie. A gdzie tam? Nie przy świńskim korycie. Nie wolno mu było jeść tego jedzenia, które było dla świń. Jeżeli będziesz szukać szczęścia poza Bogiem Ojcem, wylądujesz między świniami. Wylądujesz w rozpaczy, w poniżeniu i w beznadziejności. Bo to jest cel grzechu od samego początku. Cel grzechu, który jest procesem, pamiętamy. Najpierw przychodzi jako pokusa, która jest błyszcząca, piękna, reklama. A później jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Aż w końcu jesteś na dnie i jesteś nikim. I tak się czujesz, jakbyś był nikim, jakbyś była nikim. Bóg, twój ojciec, działa w twoim życiu zupełnie odwrotnie. Przychodzi do ciebie bardzo skromnie. Nie obiecuje ci błyskotek. Przeciwnie, mówi ci, że spotkają cię doświadczenia, jeżeli pójdziesz za nim. Bardzo uczciwie stawia ci tę sprawę, że jeżeli pójdziesz za nim, to nie wszystko będzie cudownie, nie znikną wcale wszystkie problemy. Ale im dalej idziesz za nim, wznosisz się. Jest ci coraz łatwiej przy Bogu. Jesteś coraz szczęśliwszy. Coraz bardziej widzisz, że chociaż są problemy i się wcale nie zmniejszają, to ty jesteś silniejszy. I te problemy nie są w stanie ciebie złamać. Bóg Ojciec chce cię wywyższyć. To jest Jego marzenie. Kiedy ty chcesz się wywyższyć i szukać swojego szczęścia po swojemu, przeżyjesz poniżenie. Ale kiedy zgodzisz się dla Boga Ojca na Jego warunkach żyć, On cię zaczyna wywyższać, ile tylko może. To jest Jego marzenie, żeby ciebie wywyższyć. Wyciągnij naukę z historii twojego grzechu. Bo grzech chce ci mydlić oczy. Grzech, szatan działa czasem jak komar. Co robi komar, żeby wypić twoją krew najpierw? Wstrzykuje ci środek znieczulający. Bo jak poczujesz ukłucie, tak żebyś nie poczuł ukłucia, komar wstrzykuje tam jakąś substancję i ty nie czujesz tego za bardzo i wtedy może sobie pić krew, spijać twoją krew bez problemu. I diabeł robi podobnie. Kiedy przychodzi z pokusą, chce za wszelką cenę ci zamydlić oczy, żebyś sobie nie przypomniał przypadkiem, że jak ostatnio posłuchałem pokusy, wylądowałem w korycie świńskim. I żebyś przypadkiem się nie opamiętał. Natomiast twoim zadaniem dzisiaj, w następnych dniach jest zastanowić się, przypomnij sobie chwilę twojej pokusy i do czego cię to potem doprowadziło, kiedy wszedłeś w grzech, kiedy posłuchałeś grzechu. Przypomnij to sobie dobrze i wyraźnie, bo diabeł chce, żebyś o tym zapomniał. A tymczasem historia jest zawsze taka sama. Czy dostałeś w grzechu to, co ci obiecywała pokusa? Czy też zostałeś oszukany? A jak zostałaś oszukana, zostałeś oszukany, to wreszcie zdenerwuj się na to. Po to ci Pan Bóg dał gniew, żebyś ty się bardzo mocno rozgniewała. Tyle razy grzech mnie okłamywał, kłamał, obiecywał i nic mi nie dał. I ja jak głupi brnę znowu w to samo? Opamiętaj się, rozgniewaj się. Po to ci Pan Bóg dał właśnie tego rodzaju uczucia, żebyś się rozgniewał na grzech i żebyś uwierzył w prawdę o grzechu. Przeczytajmy o tej prawdzie. Ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Amen. Ojciec powtarza te słowa dwa razy, dlatego mamy tam dwa wersety na górze wypisane. Młodszemu synowi wydawało się, że on imprezuje, że ma szczęśliwe życie. Na początku oczywiście, bo tak jest zawsze w grzechu. A tymczasem ojciec mówi, nie, to nie było piękne życie. Ten chłopak był umarły. On był umarły, kiedy był w grzechu. To jest prawda o grzechu. Grzech równa się śmierć. Od samego początku śmierć grzechu jest we mnie, tylko ona się potem coraz bardziej ujawnia i coraz bardziej niszczy moje życie, kiedy tego grzechu nie wyrzucę z siebie. Bóg Ojciec chce ciebie z tego wszystkiego uratować. Chce cię z tego wszystkiego wyciągnąć. I postępuje podobnie, jak ojciec w tej przypowieści. Co zrobił z jednym synem i z drugim synem? Wyszedł im naprzeciw. Najpierw wyszedł naprzeciw młodszemu synowi. Ewangelista mówi, że wybiegł mu naprzeciw i wzruszył się głęboko i przyjął go. A potem, kiedy dowiedział się, że starszy syn, zdenerwowany, że ojciec przyjął tego młodszego, nie wchodzi do domu, taki był wściekły na ojca, wyszedł naprzeciw też temu starszemu. Więc obojętnie, gdzie teraz jesteś, Bóg Ojciec wychodzi ci naprzeciw i mówi do ciebie, pewnie przypuszczam te same słowa, jak ojciec w tamtej przypowieści, do starszego, co powiedział, mówi teraz do ciebie Bóg Ojciec, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Tak ci mówi Bóg Ojciec. Wszystko, co Bóg Ojciec ma, należy do ciebie. Niech to wreszcie do ciebie dotrze. Ty stale jesteś przy nim. Czy Bóg Ojciec jest bogaty? Ha, pytanie. Wszystkie bogactwa świata są niczym w porównaniu z tym, jak bardzo bogaty jest Bóg Ojciec. I on ci mówi, wszystko moje do ciebie należy, moje dziecko. Ty zawsze jesteś przy mnie. Ta przypowieść jak się kończy? No właściwie się nie kończy. Bo ewangelista nie mówi wcale, co ten starszy syn w końcu zrobił. Nie wiemy, nie wiemy, czy wszedł w końcu, zgodził się wejść do ojca, czy został na zewnątrz rozżalony, ciągle z pretensjami, z żalami do ojca. Dlaczego tak ewangelista napisał tę przypowieść? Dla ciebie, żebyś ty dzisiaj napisała jej zakończenie. Żebyś ty się zdecydowała, co chcesz zrobić dzisiaj, kiedy już tyle ci Bóg Ojciec pokazał. Chcesz wejść do domu ojcowskiego? Chcesz się zbliżyć do ojca? Czy wolisz być na zewnątrz? Ze swoimi żalami, pretensjami do ojca, rozżaleniem, ciągłym takim niezadowoleniem ze swojego życia. Czy też przyjdziesz do ojca, który mówi do ciebie, moje dziecko, wszystko moje do ciebie należy. Zastanów się teraz nad tym, jak chcesz zakończyć tę przypowieść w twoim przypadku, jak ona się ma zakończyć w twoim przypadku. Wstajmy teraz. I ci z nas, którzy mają takie pragnienie powrotu do Ojca, niech powtarzają słowa modlitwy. Boże Ojcze, nie chcę się błąkać z dala od Ciebie. Ojcze, wracam teraz do Ciebie. Wiem, że Ty jesteś moim domem. Ty, Ojcze, jesteś moim szczęściem. Poza Tobą szczęścia nie znajdę. Boże Ojcze, weź mnie w ramiona. Boże Ojcze, wracam do Ciebie.